Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Konsekracja w Kościele. Proszę pozwolić, że przystępując do dzisiejszych rozważań, nawiążę do tego, co powiedziałem ostatnio. Przedstawiłem bowiem tezę, że im bardziej kto poznaje życie konsekrowane, tym lepiej rozumie, czym jest Kościół. Jednocześnie postrzegając Kościół Święty jako mistyczne ciało Chrystusa, czyli rzeczywistość bosko-ludzką, potrafi głębiej wniknąć w tajemnicę powołania do życia konsekrowanego. Dzieje się tak, gdyż obie te rzeczywistości wzajemnie się przenikają i są współzależne, co przy różnych okazjach podkreślał święty Jan Paweł II, wielki promotor tej formy życia w Kościele, oraz liczne posoborowe dokumenty papieży oraz dykasterii rzymskich. Między innymi w instrukcji o życiu braterskim we wspólnocie pod tytułem Congregavit nos in unum Christi amor, wydanej 2 lutego 1994 roku przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, czytamy, że życie zakonne, a także szerzej, życie konsekrowane jest nierozerwalnie związane z Kościołem i osadzone w świecie. Wartości i antywartości, które kształtują daną epokę lub środowisko kulturowe oraz struktury społeczne na nich oparte, wpływają w sposób nieunikniony na życie wszystkich, a więc także Kościoła i wspólnot zakonnych. Te ostatnie albo staną się ewangelicznym zaczynem w społeczeństwie, głosząc dobrą nowinę, albo prędzej czy później będą zamierać, dlatego że przystosowały się do świata. W dalszej części ten dokument, koncentrując się na życiu zakonnym, zauważa, że wspólnota zakonna jest objęta nową i pogłębioną wizją Kościoła, z czego wynika kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, wspólnota życia konsekrowanego, a w szczególności wspólnota zakonna, nie jest zwykłym zgromadzeniem chrześcijan poszukujących osobistej doskonałości, lecz w znacznie głębszym sensie jest udziałem w Kościele tajemnicy i jest świadectwem o nim jako żywe odzwierciedlenie i szczególne urzeczywistnienie jego komunii, wielkiej trynitarnej koinonii, w którą Ojciec zechciał włączyć ludzi w Synu i w Duchu Świętym. Użyte tu określenia łacińskie komunia i greckie koinonia oddają samą istotę Kościoła jako wspólnoty osób, w której więzi, tworzy i ożywia sam Duch Święty. A więc jak Kościół jest nadprzyrodzoną koinonią, taką też powinna być każda wspólnota osób konsekrowanych. Po drugie, wspólnota zakonna przez swoją strukturę, swoje motywacje i swoje zasadnicze wartości sprawia, że dar braterstwa ofiarowany przez Chrystusa całemu Kościołowi jest dla wszystkich widzialny i zawsze obecny. Dlatego też zadanie wspólnoty zakonnej, od której nie może się ona uchylić, i zarazem misja, polega na tym, że ma ona być środowiskiem głębokiej braterskiej komunii, a przez to znakiem i bodźcem dla wszystkich ochrzczonych. Innymi słowy, środowiska osób konsekrowanych, a w szczególności środowiska zakonne, mają do spełnienia bardzo doniosłą rolę eklezjotwórczą, to znaczy rolę budowania Kościoła niejako od wewnątrz. Kolejną, trzecią konsekwencją zależności środowisk życia konsekrowanego od wspólnoty Kościoła jest to, że jako środowiska więzi braterskich, a więc pielęgnujące w sobie duchowość komunii, mają się kierować charyzmatem, który leży u podstaw ich powstania. Są one bowiem częścią organicznej wspólnoty całego Kościoła, który nieustannie wzbogacany jest przez Ducha Świętego w różne posługi i charyzmaty. Oznacza to, że każdy instytut życia konsekrowanego, czy to zakon, zgromadzenie zakonne, stowarzyszenie życia apostolskiego, czy instytut świecki, muszą stale rozpoznawać, co było u ich źródeł i do czego powołał je Duch Święty poprzez swoich założycieli. Tak jak w ciele człowieka różnorodne jego członki są sobie potrzebne i wzajemnie sobie służą, tak samo jest i w Kościele. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, że różne środowiska będą się zwalczać w przekonaniu, że ich charyzmat, a więc specyficzne zadanie w Kościele i społeczeństwie, jest ważniejszy od innych. Kościół jako całość z wdzięcznością przyjmuje różne charyzmaty, które Bóg rozdziela pomiędzy swoich członków dla dobra całego ciała mistycznego. A ponieważ wspólnota życia konsekrowanego istnieje dla Kościoła i w Kościele, więc ma go wyrażać i wzbogacać, aby mógł coraz lepiej wypełniać swoją misję. Po czwarte, każde środowisko życia konsekrowanego, dając wyraz jedności, którą sprawia miłość Boża, uczestniczy w misji apostolskiej całego Kościoła zgodnie ze swoim charyzmatem. Innymi słowy, życie konsekrowane jest w Kościele i dla Kościoła. Nie do pomyślenia jest zatem sytuacja, aby dana wspólnota życia konsekrowanego swą przynależność do mistycznego ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, traktowała instrumentalnie. Nie Kościół dla nas, lecz my dla Kościoła. Skoro mówimy, że życie konsekrowane w różnorodności swoich form, które będę omawiał później, jest w Kościele i dla Kościoła, to przede wszystkim dlatego, że sama konsekracja chrześcijańska, jako całkowite oddanie siebie Bogu Trójjedynemu, nie istnieje poza wspólnotą Kościoła. Przede wszystkim Kościół jako wspólnota ludu Bożego sam jest konsekrowany przez Chrystusa i w Jego imieniu nieustannie dokonuje konsekracji osób. Święty Piotr, apostoł, przypomina bowiem: wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Podkreślmy, jako Kościół, jako wspólnota ludu Bożego, królewskie kapłaństwo, jesteśmy przeznaczeni Bogu na wyłączną własność, a więc konsekrowani przez Boga i dla Boga. Chrystus Pan podczas publicznej działalności przez około 3 lata, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu, którą potwierdził swą męką, śmiercią na krzyżu, zmartwychwstaniem i zesłaniem Ducha Świętego, a więc poprzez tak zwane misterium paschalne, założył Kościół Święty, przeznaczając go sobie jako swoje mistyczne ciało i oblubienice, a ponadto uświęcił go, posyłając Ducha Pocieszyciela. Jak dusza ciało, tak Duch Święty ożywia Kościół. W tym sensie mówimy, że Pan Jezus konsekrował Kościół, to znaczy przeznaczył go dla siebie i uświęcił. Ponieważ Chrystus mistycznie żyje w swoim Kościele, więc obdarzył go mocą konsekrowania osób, czyli oddawania ich Bogu na chwałę. W pierwszym rzędzie on sam siebie nieustannie ofiarowuje Bogu Ojcu, ilekroć Kościół sprawuje Eucharystię. Właśnie dlatego konsekracją nazywamy również ten moment, kiedy mocą słów Zbawiciela, wypowiadanych przez kapłana, chleb złożony na ołtarzu staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Święty Jan Paweł II ostatnią swą encyklikę o Eucharystii w życiu Kościoła zatytułował Ecclesia de Eucharistia, co znaczy, że Kościół żyje Eucharystią. Trawestując nieco ten tytuł, można powiedzieć: Kościół żyje konsekracją. Skoro na ołtarzu wspólnota wierzących, celebrując Eucharystię, ofiarowuje Bogu Ojcu, Jego Syna w ofierze, a raczej, jak zostało powiedziane, On sam siebie przez ręce tej wspólnoty ofiarowuje Ojcu, to tym bardziej ma prawo dokonywać konsekracji innych osób. Pierwsza taka konsekracja dokonuje się we Chrzcie Świętym. Wprawdzie samo pojęcie konsekracji w obrzędzie tego sakramentu nie wybrzmiewa dostatecznie ostro, ale faktycznie ona się w nim dokonuje. Pierwszy bowiem sakrament obmywa człowieka z grzechu pierworodnego i zwraca Bogu, czyniąc go jego dzieckiem oraz świątynią Przenajświętszej Trójcy. Dopełnieniem konsekracji chrzcielnej jest sakrament bierzmowania, przez który, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Kolejnym aktem konsekracji, jaka dokonuje się w Kościele, jest sakrament święceń, poprzez który powołany i wybrany mężczyzna na zawsze oddaje siebie Bogu, stając się alter Christus, drugim Chrystusem. Właśnie te trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i święcenia, jak uczy katechizm, z uwagi na konsekrację, czyli oddanie człowieka Bogu, oprócz tego, że udzielają łaski, wyciskają charakter sakramentalny, czyli pieczęć, przez który chrześcijanin uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa i należy do Kościoła odpowiednio do swego stanu i pełnionych funkcji. Ich zaś konsekrująco-ofiarniczy charakter tych sakramentów podkreślony jest przez to, że z zasady sprawuje się je podczas Eucharystii, która jest ofiarą Chrystusa. Wprawdzie już nie sakramentalną, ale niemniej wiążącą i z zasady także sprawowaną w ramach mszy świętej jest konsekracja na mocy profesji rad ewangelicznych, potocznie nazywanej ślubami. Mówimy jednak o profesji, z łacińskiego oznacza wyznanie, gdyż jest to publiczne zobowiązanie się do praktykowania rad ewangelicznych wobec wspólnoty Kościoła. Taki właśnie akt wobec właściwych przełożonych i wspólnoty wiernych ma moc konsekrującą. Widzimy zatem, że Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa jest poświęcony, czyli konsekrowany Bogu. W nim zaś Chrystus poświęca samego siebie oraz tych, których On wybrał dla siebie. Tak więc Kościół żyje konsekracją.